W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. We wtorek ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów w wieku od 60 do 64 lat. To jedna z grup, która będzie szczepiona preparatem AstraZeneca. Szef KPRM-u Michał Dworczyk poinformował, że w ciągu ostatniej doby na szczepienia tym preparatem zapisało się ponad 1 000 000 osób. Według pełnomocnika rządu do spraw szczepień jest to dowód na to, że wraca zaufanie do AstraZeneca. Minister Dworczyk zaznaczył przy tym, że natężenie osób, które chcą się zarejestrować na konkretny termin szczepienia w ostatniej dobie było tak duże, że brakowało terminów. Szef KPRM-u prosił wszystkich chętnych, by się tym jednak nie zniechęcali.
Bardzo prosimy Państwa, tych wszystkich, którzy się teraz rejestrują, o to, że nawet jeżeli dzisiaj dzwoniąc nie znajdziecie Państwo terminu w swojej miejscowości czy w okolicach swojej miejscowości, żeby spróbować zadzwonić jutro albo pojutrze, dlatego że punkty szczepień, szpitale, w których są wykonywane szczepienia, na bieżąco te terminy uzupełniają, więc bardzo prosimy o to, żeby się nie zniechęcać, tylko rejestrować.
Minister tłumaczył, że równoległa troska nad chorymi na COVID-19 w trzeciej fali pandemii i realizacja Narodowego Programu Szczepień stanowi bardzo duże wyzwanie. Dotychczas w Polsce wykonano ponad 5 milionów szczepień, w tym blisko 1 800 000 dwiema dawkami. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w najbliższych tygodniach otrzymamy 7 milionów kolejnych dawek szczepionek.
Oprócz dostępnych, istniejących szczepionek Pfizera, AstraZeneca, Moderny, od kwietnia będziemy otrzymywać również szczepionkę Johnson & Johnson. To wszystko razem spowoduje, że do końca kwietnia zaszczepionych będzie przynajmniej pierwszą dawką kolejnych 7 milionów osób. To zdaniem epidemiologów spowoduje, że ta fala powinna wygasać. Ja też mam taką nadzieję.
Rząd przekonuje, że szczepienia są szansą na zakończenie pandemii. Obecna sytuacja nadal się jednak pogarsza. We wtorek odnotowano 16 741 nowych przypadków COVID-19. To liczba o 2,5 tysiąca większa niż przed tygodniem. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło międzynarodowe prekonsultacje i koordynuje pracę nad koncepcją nowego traktatu chroniącego życie i rodzinę. Ten międzynarodowy dokument miałby zastąpić konwencję stambulską, która pod pozorem walki z przemocą uderza w tradycyjny model rodziny. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski powiedział, że w ubiegłym roku resort rozpoczął prekonsultacje w tej sprawie z naszymi partnerami z krajów, które nie ratyfikowały lub nie zgodziły się na ratyfikację konwencji stambulskiej. Jednocześnie, jak wskazał, trwają prace nad koncepcją nowego traktatu.
Już w zeszłym roku Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do niektórych ministerstw sprawiedliwości Europy Środkowej, przede wszystkim tych krajów, które nie ratyfikowały bądź nie wyraziły zgody na ratyfikację konwencji stambulskiej. To nie było rozpoczęcie oczywiście negocjacji międzynarodowych, tylko pewne takie prekonsultacje. To z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście pracujemy z jednostkach badawczych podległych ministerstwu nad rozwiązaniami koncepcyjnymi, bo w naszej ocenie rzeczywiście jest tutaj bardzo istotny obszar do uregulowania.
Polityk podkreślił, że regulacje dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej muszą być oparte na godności człowieka, a nie na genderowej ideologii. Konwencję stambulską wypowiedziała ostatnio Turcja. Polski parlament pracuje z kolei nad obywatelskim projektem ustawy zobowiązującej rząd do tego samego kroku i opracowania nowego dokumentu chroniącego rodzinę. Reforma planowania przestrzennego przygotowana przez resort rozwoju dąży do uproszczenia procedur zadbania o estetykę nowo budowanych osiedli oraz troski o środowisko naturalne. Reforma została włączona do Krajowego Planu Odbudowy.
Reformę przy udziale ekspertów oraz samorządu terytorialnego przygotował Resort Rozwoju, Pracy i Technologii. Obecna ustawa dotycząca planowania przestrzennego obowiązuje już od 18 lat. Przepisy nie odpowiadają na nowe wyzwania związane m.in. z ochroną klimatu, ale także potrzebą zwiększania liczby miejsc żłobkowych. Ponadto w polskim budownictwie panuje nieestetyczny chaos, mówi Tomasz Sławiński, przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Że Zagospodarowanie przestrzeni w Polsce w skali makro powinno zabezpieczyć bezpieczeństwo kraju, prawidłowe wykorzystanie zasobów i zapewnienie zrównoważonego rozwoju. W skali mikro prawidłowe i oszczędne kształtowanie zespołów osadniczych, miast i terenów otwartych. Polska przestrzeń niestety ma sporo wad. Jest to przestrzeń nieprzewidywalna, konfliktogenna, nieefektywna, niebezpieczna i zbiurokratyzowana.
Reforma systemu planowania przestrzennego nie tylko usprawni proces planowania, ale także bierze pod uwagę komfort mieszkańców. Koszt reformy to 5 miliardów złotych. Dzięki włączeniu jej do Krajowego Planu Odbudowy 1 miliard złotych potrzebny na opracowanie i przystosowanie dokumentów przez gminy zostanie pokryty właśnie ze środków unijnego planu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Marszałek Senatu nie zrzeknie się immunitetu. Tomasz Grodzki, pytany o to, odparł we wtorek, że wniosek w tej sprawie będzie podlegał procedurze senackiej. Zdaniem marszałka Wyższej Izby Parlamentu partia rządząca od półtora roku urządza na niego polowanie, chcąc tym sposobem uzyskać większość w Senacie. Tomasz Grodzki oświadczył na konferencji prasowej, że on na to mówi nie. Socjolog dr Jakub Koper mówi, że kwestia immunitetu marszałka Grodzkiego będzie testem dla Senatu w sprawie funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.
Większość senacka, którą w tej chwili posiada cała opozycja parlamentarna, będzie musiała przejść trudny sprawdzian. Z jednej strony mamy i PSL, z drugiej strony i Koalicję Obywatelską i też inne osoby podające się za niezależne, ale czasami sympatyzujące z opozycją. No, będzie to dla nich test, będzie to taki probierz dla opinii publicznej, kto tak naprawdę w tej chwili zasiada w ławach senackich i jaki ma pogląd na funkcjonowanie demokratycznego państwa prawa.
O uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu wystąpiła i zawnioskowała do Izby Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Prokuratura chce mu postawić 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych. Chodzi o okres, kiedy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. W środę obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z tej okazji między innymi Instytut Pamięci Narodowej przygotował szeroką agendę wydarzeń. Ze względu na pandemię większość z nich odbędzie się w formie online. Rano na terenie warszawskiego ZOO odsłonięta zostanie tablica poświęcona pamięci Jana i Antoniny Żabińskich. O godzinie 18 na kanale IPN-u na YouTubie odbędzie się premiera rozmowy z doktorem Sebastianem Piątkowskim, autorem publikacji na temat relacji o Polakach pomagających Żydom. IPN zachęca też do odwiedzania portalu życiezażycie.pl, gdzie są opisane historie Polaków, którzy nieśli pomoc. To także zbiór relacji świadków i dokumentów. Celem obchodów jest upamiętnienie tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za ratowanie drugiego człowieka, podkreśla prezes Instytutu dr Jarosław Szarek.
Wznieśli się na wyżyny człowieczeństwa, jednocześnie pozostawiając nadzieję, że dobro tkwiące w człowieku zawsze zwycięży nad złem, nawet jak za tym złem stoją potężne siły. Tylko niekiedy cena tego zwycięstwa dobra nad złem jest bardzo wysoka. Są dla nas inspiracją i wzorem.
We współpracy z IPN-em powstał też nowy film dokumentalny Pol Mission – Tajemnice paszportów w reżyserii Jacka Papisa. Produkcja jest poświęcona działalności grupy Ładosia. A więcej na temat obchodów, także tych lokalnych, na stronie www.ipn.gov.pl. Szef amerykańskiej dyplomacji przekonywał we wtorek w Brukseli, że Nord Stream 2 jest zły dla Europy i Stanów Zjednoczonych. Antony Blinken bierze udział w spotkaniu szefów MSZ NATO. Do rosyjsko-niemieckiego projektu odniósł się przed jego rozpoczęciem. Amerykański polityk wskazywał, że Nord Stream 2 stoi w sprzeczności z celami bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i ma potencjał, by naruszać interesy Ukrainy i Polski oraz szeregu innych bliskich partnerów i sojuszników. Blinken mówił, że projekt narusza też prawo Stanów Zjednoczonych, które wymaga od nich nakładania sankcji na przedsiębiorstwa biorące udział w wysiłkach zmierzających do ukończenia budowy gazociągu. Sprawę komentuje dr Wojciech Myślecki, analityk polityki i strategii geopolityki.
Problem Nord Stream 2 wraca powrotem z dosyć dużym rozpędem i jest jakby soczewką, w której skupia się cała polityka w obozie atlantyckim versus polityka Rosji. Pierwsza rzecz, pan minister czy sekretarz Antony Blinken ma rację. Tak mniej więcej wygląda negatywna strona tego Nord Stream. No ale na przykład dla Niemiec Nord Stream w tej chwili jest jakby znakiem tożsamości politycznej, klasycznej polityki Niemiec, które nie są już uwikłane w struktury europejskie Niemcy, których twarz i interesy niemieckie i ich klasyczna polityka coraz bardziej właśnie jest widoczna przy sprawie Nord Stream.
Słowa sekretarza stanu USA Antonego Blinkena w sprawie Nord Stream 2 pozytywnie odebrał polski resort spraw zagranicznych. Wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński powiedział, że liczy, iż świat zachodni, Stany Zjednoczone, Unia Europejska i NATO będą w tej sprawie bardziej zdecydowane i konsekwentne. To były wiadomości w Radiu Maryja.